Książki pod lupą.
O książce Emmy Klein rozmawiają Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Dzisiaj chciałybyśmy podzielić się swoimi wrażeniami z lektury książki zatytułowanej Dziewczyny, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Najbardziej nośnym elementem, głośnym marketingowo, który myślę, że zachęcił także wydawców do tego, aby przetłumaczyć książkę na język polski, był fakt, że jednym z bohaterów tej książki jest Charles Manson. Mimo, że książka jest fikcją, to jest bardzo inspirowana faktami, które miały miejsce w Kalifornii w latach 60. Dużo ciekawsze od samej historii związanej z sektą Rodzina prowadzoną przez Charlesa Mansona są główne bohaterki książki, a przede wszystkim Evie.
Niby wiemy, że to jest książka o Charlesie Mansonie, ale z drugiej strony on w tej powieści ma inne imię i jednak to jest taka bardzo, bardzo mocna inspiracja. W sumie rzeczywiście co najbardziej mi się podobało w tej książce i co było dla mnie też najważniejsze, to jest ta cała historia dorastania głównej bohaterki, bo wydaje mi się, że to jest taka typowa książka o dorastaniu, z tym, że zazwyczaj te książki o dorastaniu to są książki o dorastaniu chłopców, a tu mamy główną bohaterkę. To już samo jest w sobie bardzo ciekawe i dla mnie chyba bardziej szokujące niż cała historia zbrodni. To tak autentycznie przedstawiona historia dorastania młodej bohaterki. To dorastanie w tej książce jest dosyć drastyczne. W sumie to są takie rzeczy, o których może wiele rodziców by nie chciało wiedzieć. To jest ten moment, kiedy często rodzicom wydaje się, że mają w domu jeszcze dziecko, czyli na przykład 14-latkę. No a to dziecko często już jest zaangażowane w jakiś sposób w świat dorosłych, tak jak dzieje się w tej książce. To jest często niebezpieczne i niepokojące, bo jednocześnie jest to nadal dziecko, które nie potrafi dobrze ocenić niebezpieczeństwa, swoich emocji, tego dlaczego niektóre rzeczy robi, więc to jest dla mnie największa wartość tej książki.
Mnie też przejęło to, że ta opowieść jest zbudowana w dwóch perspektywach czasowych. Jedna to jest współczesność, kiedy dorosła już bohaterka spotyka na swojej drodze dwójkę nastolatków i to staje się dla niej pretekstem do wspominania swojej młodości i z tej opowieści o jej młodości wynikają takie bardzo gorzkie rzeczy, jeżeli chodzi o dziewczęce dojrzewanie. Właśnie to, że dziewczyny to są te, które w pewnym sensie wszystkimi swoimi zmysłami, całą sobą są nastawione na jakiegoś rodzaju oczekiwanie. Jest im wmówione, że muszą na coś czekać, się przygotowywać, robić te maseczki i wyglądać ładnie i czekać. Wtedy mężczyźni stają się sobą. Taki jest wydźwięk, zresztą dosłownie wypowiedziany przez narratorkę. Dorosła już narratorka, ta, która snuje nam tę historię, spotyka tę młodą dziewczynę i mimo, że czasy się bardzo zmieniły i że już nie ma tych lat 60., które no, moglibyśmy powiedzieć, że doszło do naprawdę wielu zmian, jeżeli chodzi o postrzeganie kobiet, o to, jak one siebie też postrzegają, to jednak młoda dziewczyna, którą spotyka na swojej drodze, dorosła już Evie, jest dokładnie taka sama. Jej bycie bez mężczyzn jest byciem w stanie takiego jakby stand-by'a. Ona oczekuje tylko na tą męską obecność i tylko to sprawia jej jakąś taką pełną satysfakcję. Czuje się pełną dopiero wtedy. Też dla mnie jest to opowieść o bardzo dużej samotności, bo w zasadzie Evie żyła w rodzinie, której doszło do rozwodu. No i dla Evie to był najłatwiejszy moment, żeby ulec jakiemukolwiek autorytetowi i w przypadku jej historii tym autorytetem była bardziej doświadczona życiowo koleżanka.
Ciekawe, że zwróciłaś uwagę dokładnie na ten sam fragment, co ja, czyli ten fragment, gdzie jest powiedziane, że dziewczęta w tym czasie dojrzewania cały czas czekają na tą aprobatę, czekają aż pojawi się ten chłopiec, który w jakiś sposób potwierdzi ich wartość, podczas gdy chłopcy w tym czasie odkrywają siebie. Potem też to się odbija w tej postaci tej młodej dziewczyny, którą już dorosła Evie obserwuje i która rzeczywiście cały czas też czeka tylko na aprobatę swojego chłopaka, która cały czas przegląda się w jego oczach i za bardzo nie widzi swojej wartości jako takiej. W ogóle młodzi ludzie są bardzo narażeni na poszukiwania takiej grupy, która ich przyjmie, która ich zrozumie, a szczególnie jeśli to są młodzi ludzie, którzy nie czują się w pełni wartościowi i chcą skądś tę wartość czerpać. wyczerpać. I na pewno dla tej głównej bohaterki przynależenie do ciekawej grupy było w tym momencie wartościowe. I w sumie to jest fajne, że pokazana jest tak długa ta historia przed samą zbrodnią. Bardzo dobrze wgryzła się ta autorka w psychologię tych dziewczyn, dlaczego one poszły za Charlesem Mansonem i co takiego mogło się dziać w ich głowach, że dokonały tak strasznej zbrodni i pewnie dopiero one same też mogły to przeanalizować, będąc już bardziej dojrzałymi kobietami w więzieniu i to jest dosyć tragiczne, więc to jest może trochę przejaskrawiony przykład trudów dojrzewania, ale wydaje mi się, że jest to książka bardzo potrzebna. Też dobrze się ją czyta, chociaż rzeczywiście dużo osób zwraca uwagę, że język jest trochę taki momentami pretensjonalny i to by był ewentualnie taki dla mnie minus tej książki.
Rzeczywiście widać, że jest to debiut autorki i że ona bardzo chce to wszystko powiedzieć tak ładnie, a wcale nie musi, bo sama ta opowieść jest bardzo wciągająca, ale żeby ją rozgrzeszyć, to mogę powiedzieć, że przy przeglądaniu tej książki po raz drugi okazuje się, że już pewne rzeczy, które wcześniej się wydawały pretensjonalne, są na miejscu. Może dlatego, że są w jakiś sposób spójne i że nie ma tak, że ten styl jej gdzieś ucieka, albo raz jest bardzo metaforyczny i głęboki, a potem ona jest jakaś nierówna. Mimo tej takiej często przesadzonej górnolotności, książkę czyta się bardzo dobrze. Na pewno jest uderzająca psychologicznie i fajna nie tylko po to, żeby poznać historię Kalifornii lat 60.
Doświadczyłam całej nocy, jako przewidzianej przez przeznaczenie, ze sobą jako centrum wyjątkowego dramatu. Ale Russell przeprowadził mnie przez serię rytualnych prób, udoskonalonych przez lata, gdy pracował dla organizacji religijnej pod Ukiah, w ośrodku, który rozdawał jedzenie, znajdował dach nad głową i pracę. Przyciągał chude, udręczone dziewczyny z niedokończonymi studiami i zaniedbującymi je rodzicami, dziewczyny z piekielnymi szefami i marzeniami o operacji nosa. Tym się karmił. W czasie, który spędził w placówce organizacji w San Francisco, ulokowanej w starej remizie strażackiej, zbierał wyznawców. Był już ekspertem od żeńskiego smutku. Specyficzne zgarbienie ramion, nerwowa wysypka, służalczy zaśpiew na końcu zdania, rzęsy mokre od łez. Russell zrobił ze mną to samo, co z tymi wszystkimi dziewczętami. Na początku drobne próby, muśnięcie pleców, pulsu, dłoni. Drobne sposoby na przekroczenie granic. I jak szybko przyspieszył, zsuwając spodnie do kolan. Akt, myślałam, wyskalowany tak, by pocieszyć młode dziewczyny, które były wdzięczne, że przynajmniej to nie był seks. Które przez cały czas mogły być całkowicie ubrane, jakby nie działo się nic odbiegającego od normy. A najdziwniejszy był fakt, że mnie też się to podobało.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Barbara Bocian i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.